zakładania fundamentów. Dwie pogadanki wstępne mieliśmy wczoraj. Dzisiaj wyjaśniałem w nich Wam, że życie chrześcijańskie porównać można z budynkiem. Być może jest to na najpopularniejszy pojedynczy obraz życia chrześcijańskiego ukazany w Nowym Testamencie. Jeśli mówimy o budynku, to najważniejszą jego część stanowi fundament. Jeżeli fundamentu brak albo jest źle położony, budynku ukończyć nie można i budowa nigdy się nie powiedzie. Ta prawda odnosi się również do chrześcijańskiego życia. Jeżeli w naszym życiu fundament nie został prawidłowo założony, to nigdy nie wybudujemy na nim udanego chrześcijańskiego życia. Zwróciłem uwagę wczoraj, że fundamentem jest sam Jezus Chrystus, że innego fundamentu być nie może i że my sami budujemy się na tymże fundamencie drogą osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. To nie jest kwestia wpisania Twego nazwiska w rejestrze, wciśnięcia dłoni pastora, uczynienia pobieżnej decyzji. Musisz się spotkać z Jezusem. Nie możesz ominąć Jezusa i wejść do Jego Kościoła. On powiedział, ja jestem drzwiami, są tylko jedne drzwi. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Przyglądając się spotkaniu Jezusa z Piotrem w Cezarei Filipowej, wyszczególniłem cztery kolejne fazy tego spotkania. Chciałbym raczej zobaczyć, ile zapamiętaliście, czy pamiętacie te cztery kolejne fazy przedstawione w opisie spotkania Jezusa z Piotrem.
To see whether you can remember those four successive phases demonstrated there in the encounter between Jesus and Peter. The first one was
pierwsza faza to konfrontacja.
The second,
faza druga,
revelation.
Objawienie.
The third,
trzecia,
acknowledge.
Przyznanie się.
The fourth,
czwarta,
confession.
Wyznanie. Jestem zdumiony. Gratulacje. Sam miałem dotąd problemy z zapamiętaniem. Potem widzieliśmy, że aby budować na fundamencie Jezusa Chrystusa w Twoim życiu, musisz czynić dwie rzeczy. Musisz słuchać i wykonywać to, czego sobie życzy Boże Słowo. Zaznaczyłem również, że Biblia, Pismo Święte, Słowo Pisane i Jezus to osobiste Słowo. Każdy z nich zwie się Słowo Boże. To nam pokazuje, że jest między nimi doskonała zgodność. Zatem sposobem na wprowadzenie Jezusa, osobistego Słowa do swojego życia, jest wcielanie do Twojego życia Słowa Pisanego. Potem przeszliśmy do rozważenia autorytetu i mocy Słowa Bożego. I zauważyliśmy, że autorytet ten opiera się na autorstwie. Kto jest autorem Biblii? Duch Święty. Tak. On jest boski i nieomylny. A ponieważ jest boski i nieomylny, to księga, jaką stworzył, jest boska i nieomylna. Można na niej polegać od początku aż do samego końca. A sam Pan Jezus konsekwentnie uznawał i podkreślał autorytet spisanego Słowa Bożego. Powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie. Wykazałem Wam, że jota jest najmniejszą literą alfabetu hebrajskiego, wielkości przecinka. Wspomniana kreska natomiast znajduje się na rogu jednej z hebrajskich liter i ma odróżniać tę literę od innej, podobnego kształtu. Tak więc nawet najmniejsza cząstka Bożego Słowa jest absolutnie spolegliwa. Następnie zaczęliśmy rozważać to, co Boże Słowo uczyni w Twoim życiu, jeśli je przyjmiesz. Nie będziemy powtarzać tej listy od nowa, ale wyszczególniłem tam 8 szczególnych oddziaływań Bożego Słowa na Twoje życie. Przed rozpoczęciem naszego wykładu mieliśmy słowo prorockie o tym, że Bóg jest bardzo precyzyjny. Powiem Wam, że znam Pana od 45 lat i coraz bardziej przekonuję się, że to prawda. On jest niezwykle dokładny. Ja pragnę z pomocą Jego łaski stawać się dokładny. Namawiam Was do myślenia w kategoriach dokładności. Pozbądźmy się nie ostrych krawędzi. Bądźmy bardzo precyzyjni odnośnie do tego, o czym mówi Biblia. A potem doszliśmy do konkluzji, do wniosku, którą jeszcze raz chciałbym przytoczyć, gdyż jest to sprawa wielkiej wagi. Brzmi ona następująco. Nie będziesz kochał Boga bardziej niż Jego Słowo. Miejsce, jakie zajmuje Boże Słowo w Twoim życiu, to miejsce, jakie zajmuje tam Bóg. Możesz modlić się, śpiewać, mówić o tym, jak miłujesz Boga, lecz faktycznie nie możesz Go miłować bardziej, aniżeli Jego Słowo. To jest prawdziwy test. Dzisiejszego ranka pójdziemy tym samym tokiem i zastanowimy się nad tym, co jest doktrynalnym fundamentem w Biblii. Być może niektórzy z Was są zaskoczeni, że istnieje specyficzny fundament doktrynalny. Ale jeśli zajrzycie do 6 rozdziału listu do Hebrajczyków, chciałbym, abyście, jeśli to możliwe, uczynili to teraz. Przekonamy się, iż Boże Słowo stwierdza istnienie pewnych doktryn, które są fundamentalne dla całej prawdy w Słowie zawartej. Wyszczególnionych jest 6 doktryn. Czytamy teraz 6 rozdział listu do Hebrajczyków, wersety 1, 2 i 3. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, ku dojrzałości, ku pełni, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Są tutaj dwie powiązane ze sobą myśli, które powinniśmy zrozumieć. Pierwszą myślą jest ta, że musisz położyć właściwy fundament. Drugą myślą jest ta, że po założeniu fundamentu nie zakładasz go wciąż na nowo. Położywszy fundament, zmierzasz do doskonałości, która jest ukończonym budynkiem, pełnym chrześcijańskim życiem. Ale jeśli nie położyłeś fundamentu, to nie możesz ukończyć budowli. To zdanie w wersecie 3 o zwróceniu się ku rzeczom wyższym jest interesujące. Pisze tam, to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Można byłoby zadać pytanie, dlaczego Bóg nie miałby pozwolić? Pozwólcie, że odpowiadając Wam, skorzystam z praktycznego aspektu budowania domu. Przypuśćmy, że budujesz dom w mieście. Musisz zlecić architektowi wykonanie projektu. Musisz pójść do urzędu miejskiego, tam projekt musi być zatwierdzony. Potem wynajmujesz kontrahenta i zaczynasz budować. Lecz budynek stawiasz krok po kroku. Nie stawiasz go całego od razu. Rzeczywistość wygląda tak, że przychodzi inspektor i go dokonuje przeglądu kolejnych etapów budowy. Pierwszą rzeczą, jaką ogląda, są fundamenty. Pierwszą rzeczą, którą ogląda, jest fundament. I jeśli Ty nie założyłeś fundamentu, On nie pozwoli Ci kontynuować budowy. Rozumiesz? Nie możesz dalej budować domu. A w życiu chrześcijańskim prawda ta się dokładnie potwierdza. Dotyczy ona nas wszystkich. Jeśli nie położyliśmy doktrynalnego fundamentu, Bóg nie daje pozwolenia na ukończenie budynku. Rozumiecie? Zobaczcie, jak ważny jest ten doktrynalny fundament. Spotkałem tysiące chrześcijan, którzy słyszeli mnóstwo kazań i mogą cytować duże ustępy z Biblii, ale nigdy nie założyli fundamentu. W efekcie ich życie nigdy nie osiąga pełni. Ciągle brak im czegoś, ciągle walczą, nigdy do końca nie są pewni swego. Powodem jest brak fundamentu. Brak fundamentu, brak zezwolenia na ukończenie budynku. Zatem ten fundament jest niezwykle ważny. Spójrzmy tam jeszcze raz. Wiersz pierwszy powiada, fundament. A potem wymienia się 6 specyficznych doktryn. Przeczytajmy je razem. odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o obmywaniach, o składaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Sąd wieczny Bóg usunął nieco na bok, lecz wierz mi, Ty nie możesz go usunąć na bok. Jest to coś, co spotka każdego z nas. Dobrze, w pozostałych wykładach niniejszej serii chcę uczynić rzecz następującą. Dokonać z Wami systematycznego, uporządkowanego przeglądu tych sześciu fundamentalnych doktryn. Rozpoczynamy od odwrócenia się od martwych uczynków. Czym są martwe uczynki? W moim rozumieniu są to te wszystkie czynione przez nas rzeczy, które nie wynikają z wiary i posłuszeństwa Bogu. Jedyną podstawą do tego, aby wszelkie czynione przez nas rzeczy podobały się Bogu, jest wiara. Więc wszystko w naszym życiu, co nie jest oparte na wierze, to martwe uczynki. Może to być aktywność religijna. To nie musi być coś, co nazwalibyśmy grzechem, ale nie będzie w tym życia, gdyż brak tam wiary. Musimy zatem pokutować, odwrócić się od martwych uczynków ku Bogu. Chciałbym podać Wam niewielkie objaśnienie znaczenia tego słowa pokuta. Osobiście jestem zdania, że spośród wszystkich głównych doktryn Nowego Testamentu najbardziej lekceważoną we współczesnym Kościele jest pokuta. Przez wiele lat służyłem radą tysiącom chrześcijan z różnymi problemami. Po długiej praktyce doszedłem do wniosku, że jeśli zrozumieliby oni i zastosowali naukę o pokucie, połowa ich problemów zniknęłaby. Największym pojedynczym powodem problemów w życiu chrześcijan jest brak pokuty w jej biblijnym znaczeniu. Pozwól sobie powiedzieć, jeśli borykasz się z problemami, mam Ci coś do przekazania. Po pierwsze, tak długo jak koncentrujesz się na problemach, żyjesz nimi, one nigdy się nie skończą. Musisz wydostać się z więzienia swoich problemów. Słuchałem, jak ludzie dzielą się swoimi problemami godzinami. Czasem widziałem duchowy obraz osoby podkreślającej wagę jej problemu. Osoba ta, czyniąc tak, stawiała kraty swojego więzienia. Im bardziej skupiasz się na swych problemach, tym bardziej jesteś ich niewolnikiem. Musisz z nich wyjść i spojrzeć na inne rzeczy. Biblia powiada, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jako chrześcijanin nie żyjesz dla siebie, lecz dla Królestwa Bożego. Twoją motywacją jest pragnienie ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Kiedy zrównasz się z Bożymi celami, ujrzysz swe problemy w perspektywie. Przestaną wydawać się niebosiężne. Przyglądnijmy się prawdziwej naturze pokuty. W Biblii są oczywiście dwa główne języki. Hebrajski dla Starego Testamentu plus niewielka ilość języka zwanego aramejskim oraz greka dla Nowego Testamentu. Chcę Wam podać zasadnicze znaczenie słowa w obydwu językach, gdyż po scaleniu ich otrzymacie pełny obraz. Charakterystycznym dla myślenia hebrajskiego i greckiego jest sposób, w jaki opisuje on pokutę. Greka jest w zasadzie językiem intelektualnym. To właśnie Grecy pozostawili nam filozofię. Czy uważasz to za błogosławieństwo, czy za przekleństwo, jest to fakt. I analitycznym język grecki posiada skomplikowaną budowę i doskonale nadaje się do wyrażania tego, co my nazwalibyśmy bardzo subtelnymi różnicami. Myślę, że Bóg celowo wybrał Grekę dla przekazania światu ewangelicznej prawdy, gdyż Ewangelia wymaga bardzo wyraźnego, precyzyjnego języka. Hebrajski jest językiem zdarzeń. Wszystkie oryginalne słowa w języku hebrajskim to czasowniki. Hebrajski operuje w kategoriach czynu i osiągania efektów. Takie jest żydowskie myślenie i dzisiaj. Co robisz? Jakie osiągasz rezultaty? Mierzą cię miarą twych osiągnięć, co nie jest wcale rzeczą złą. Przecież Jezus powiedział, poznacie ich po owocach. Podstawowe znaczenie słowa pokutować w języku greckim to odmienić swój umysł. Zazwyczaj w ten sam sposób słowo to tłumaczą autorzy świeccy. Zasadniczo bowiem, słuchajcie, pokuta jest decyzją. To nie jest uczucie. Możesz wielce przeżywać, lecz nie nawrócić się. W mojej kaznodziejskiej usłudze doświadczyłem pewnej rzeczy. Uważałem za coś cudownego wzywać ludzi, aby wyszli do przodu i patrzeć, jak oni modlą się i płaczą. Nawet mi to wychodziło. Jeśli traktować to jak pewną technikę, jeśli mówisz w odpowiedni sposób, skłonisz ludzi do tego. Lecz po jakimś czasie zauważyłem, że rezultaty były niezadowalające. Życie ludzi nie uległo zmianie. Jeśli w ciągu 6 miesięcy później inny kaznodzieja przyjechałby z tym samym kazaniem, ci sami ludzie wyszliby do przodu, szlochając w identyczny sposób. Zobaczyłem więc, że coś nie jest w porządku. Bóg pokazał bardzo wyraźnie, że emocje są nieistotne. Liczy się decyzja. Nauczyłem się nie pobudzać ludzkich uczuć, ale skłonić ich do podjęcia właściwej decyzji woli. Tak więc pokuta jest w pierwszym rzędzie decyzją. W języku hebrajskim słowo pokutować oznacza odwrócić się do tyłu. We współczesnym języku hebrajskim używa się go często jako, że wśród Żydów zaistniał ruch, który nakłania rodaków do powrotu do ortodoksji. O takich ludziach, którzy do ortodoksji powracają, mówi się, że praktykują pokutę. Oznacza to zwrot do tyłu, obrót wstecz. A teraz, jeśli złożycie te dwa czasowniki ze sobą, zobaczycie, że pokutować znaczy podjąć decyzję, a potem się odwrócić. Jaka jest Twoja decyzja? Twoja decyzja wygląda tak. Uświadamiasz sobie, Panie, chodziłem własnymi drogami, folgowałem sobie, żyłem według moich własnych kryteriów, robiłem to, co chciałem. Kończę z tym. Byłem odwrócony do Ciebie plecami, Panie. Odwracam się. Chcę patrzeć na Ciebie. I Panie, cokolwiek chcesz, abym czynił od teraz, to uczynię. Żadnej dyskusji. Nawróciłem się. To jest to. Widzicie? Nie wiem, jaki procent kościołów przychodzi do Boga przez tak zwaną wiarę, bez prawdziwej pokuty. Kroczą oni swoją chrześcijańską ścieżką, wciąż walcząc o wiarę. Biblia nie uprawnia cię do posiadania wiary, o ile się nie upamiętałeś. Pokuta zawsze poprzedza wiarę. Krążą takie powiedzonka w rodzaju, tylko wierz. To nie jest biblijne. Jezus powiedział, tylko wierz. Do człowieka, który już uwierzył w Niego i będąc uczniem, prosił Jezusa, aby ten modlił się za Jego umarłą córkę. Lecz kiedy Jezus zwiastował Ewangelię, pierwszą rzeczą, którą zawsze mówił, było: nawróćcie się i wierzcie. Zobaczmy to za parę chwil. Doskonałym przykładem pokutującego jest syn marnotrawny w Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale. Łukasz, rozdział 15. Znacie tę historię. On zagarnął swoje dziedzictwo, odszedł do dalekiego kraju, zmarnował życie, przegrał je, stracił wszystkie pieniądze, potem nastał głód i nie znalazł pracy. Potem dano mu doglądać świnie. Był głodny i pragnął nakarmić się pomyjami, które zjadały świnie. Wówczas, pisze tam, wejrzał w siebie. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wers 17. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najmienników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanął oko w oko z rzeczywistością. Odkryłem, że faktycznie Bóg niewiele może z nami zdziałać, aż dojdziemy do momentu prawdy. Panie, to prawda, byłem kłamcą. Panie, to prawda, byłem leniwy. Panie, to prawda, zazdroszczę temu i temu. Kiedy dojdziesz do punktu prawdy, Bóg może wkroczyć i zmienić cię. Lecz dopóki tam nie dojdziesz, niewiele się zdarzy. Zatem wejrzał w siebie, zobaczył, gdzie się znalazł, zobaczył, co uczynił. Wówczas podjął tę oto decyzję. Wiersz 18. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. To jest decyzja. Oto zmiana jego myślenia. Lecz nie była to pełna decyzja. Aż co uczynił? Dopóki się nie odwrócił,
to meet his father. The next
odwrócił się i powrócił drogą, którą przyszedł, by spotkać się ze swoim ojcem. Następny werset powiada: wstał i poszedł do ojca swego. Jeśli zaś powiedziałby po prostu: wstanę i nie uczyniłby tego, byłoby to pobożne życzenie. Dzięki aktywnemu działaniu urzeczywistnił je. To jest doskonały obraz pokuty. Wejrzyj w siebie, uznaj prawdę o sobie, podejmij właściwą decyzję, odwróć się i uczyń to, zwróć się do Boga. Istnieje jeszcze inna rzecz, bardzo podobna, którą ludzie zwą pokutą. I niekiedy w Biblii króla Jakuba jest właśnie takie tłumaczenie. Tak jednak być nie powinno. Tamtą rzecz nazywamy skruchą. Jeśli chcielibyście oglądać obraz skruchy, spójrzcie na koniec Judasza Iskarioty. W Mateuszu, rozdział 27, wiersze 3-5. Wtedy Judasz, którego zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wylałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego? Ty płacz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się.
Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself.
On odczuwał potężną skruchę, ale nie pokutował. Nie zmienił tego, co uczynił. Myśląc praktycznie, ja sam nie wierzę, że on mógł się nawrócić. Myślę, że to przerażające i jestem bardzo ostrożny w sposobie ukazywania tego ludowi Bożemu. Wierzę jednak, że można dojść do takiego miejsca, gdzie pokuta jest już niemożliwa. Jest to jedna z najstraszniejszych rzeczy do rozważania. Sądzę, że wydarzyło się to Ezawowi. Jeśli zajrzycie do 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, zobaczycie, co autor tu mówi. Rozdział 12, rozpoczniemy od wierszu 14.
Beginning at verse 14.
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jest to znacząca myśl. Nikt nie ujrzy Pana bez uświęcenia, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Kiedy autor mówi o gorzkim korzeniu, to chodzi o osobę w zgromadzeniu ludu Bożego, która wpływa zanieczyszczająco na innych, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. Porównując z dzisiejszymi kryteriami, biblijna ocena Ezawa jest naprawdę bardzo zdumiewająca. Bóg kochał Jakuba, Ezawa nienawidził. Biblia nam to mówi. Zgodnie z naszymi kryteriami, Ezaw był dobry, a Jakub zły. Nasze kryteria się zmieniły. Większość z nas w sposób naturalny stanęłaby po stronie Ezawa. Lecz Bóg stawia go w jednym rzędzie z rozpustnikami. Jest to niezwykła rzecz. Co on uczynił? On wzgardził swoim pierworodztwem. Pomyślał, że pierworodztwo nie dorównuje wartością misce zupy. Widzicie, Bóg oferuje swą łaskę za darmo. Nie możemy na nią zarobić, lecz jeśli tego nie docenimy, znajdziemy się w poważnych kłopotach. Wzgardzić Bożą łaską to droga do nieszczęścia. Potem zaś pisze o Ezawie w wierszu 17. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. On nie starał się pokutować, on chciał błogosławieństwa, ale ponieważ nie zdecydował się na pokutę, droga do błogosławieństwa zamknęła się. Dla mnie jest to myśl niezwykłej wagi. To prowadzi nas do kolejnej prawdy, której już dotykałem, a mianowicie Nowy Testament nie mówi nic o wierze, której nie poprzedza pokuta. W całej Ewangelii od samego początku pierwszorzędnym wymaganiem Boga jest pokuta. Pragnę powiedzieć o tym w skrócie, ale w taki sposób, że... Dziękuję, doceniam to. Dziękuję, Larry. Otrzymuję dodatkową gwiazdkę do swojej korony za wierność. Gdzie my jesteśmy? Poszukajmy. Mateusza, rozdział 3. Nie chcę poświęcać temu czasu, ale sądzę, że jeśli bym to tylko wypowiedział, nie zrobiłoby to żadnego wrażenia. Muszę pokazać wam to w Biblii. Mateusza 3 rozdział, początek. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Co było pierwszą rzeczą, którą mówił? Upamiętajcie się. Zgadza się. Jeśli przyjdziecie do Marka, rozdział 1, wersety 14 i 15, znajdziecie tam pierwsze słowa, których Jezus używał w początkowych kazaniach. Wiersze 14 i 15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus wyświadczył Janowi Chrzcicielowi najlepszy komplement, jaki tylko mógł. Powiadają ponoć, że naśladownictwo jest najszczerszą formą pochlebstwa. Jezus rozpoczął tym samym poselstwem, które przyniósł Jan. Chciałbym wierzyć, że uczyniłby podobnie względem mnie, w porządku. Na samym końcu Ewangelii Łukasza, rozdział 24, wiersze 46 i 47. Są to jedne z ostatnich poleceń Jezusa, wydanych Jego uczniom. I rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Co jest pierwszą rzeczą, która ma być głoszona w Jego imieniu? Pokuta. Przed przebaczeniem. Potem zaś w dniu Pięćdziesiątnicy, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w wierszu 38, przekonani, lecz wciąż niewierzący ludzie zapytali, koniec wierszu 37, co mamy czynić, mężowie bracia? I powstał Piotr. On się nie jąkał i nie zastanawiał, lecz miał gotową odpowiedź. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jaki jest pierwszy warunek? Nawrócić się. Przyglądamy się teraz w usłudze Pawła w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, głoszącego mieszkańcom Aten. Wiersze 30 i 31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Mowa o ignorancji świata pogańskiego tkwiącego w bałwochwalstwie. Przymykał na to oczy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wszędzie wszystkich ludzi. Nikogo nie wyklucza. I to nie jest sugestia, to nie jest też zalecenie. To jest nakaz. Bóg absolutnie nakazuje wszystkim ludziom, wszędzie, by się nawrócili. Potem czytamy, jak w rozdziale 20 Dziejów Apostolskich Paweł opisuje swoją własną służbę. Wiersze 20-21. Mówi do ludzi, pośród których nauczał: jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Nie ma takiego miejsca w Nowym Testamencie, gdzie niewierzącym oferowano by wiarę bez uprzedniego nakłonienia ich do pokuty. Dlaczego wszyscy ludzie muszą się nawrócić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zawiera się w jednym wersecie w Izajaszu, rozdział 53, Izajasz, rozdział 53, wiersz 6. Dla wielu bardzo dziwny ten werset. Wszyscy jak owce, wszyscy, każdy z nas zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego, Jezusa, dotknął karą za winę albo bunt nas wszystkich. Jest jedna rzecz, która nas wszystkich łączy. Nie wszyscy okradliśmy bank. Nie wszyscy zamordowaliśmy kogoś. Nie każdy z nas założył czy popełnił wszeteczeństwo. Jest to prawda w odniesieniu do pokuty. Chciałbym na chwilę zajrzeć do psalmu 80. Jest to prawda w odniesieniu do pokuty. Chciałbym na chwilę zajrzeć do psalmu 80. Przeczytam wam z wersji Króla Jakuba, chociaż z niej nie korzystam teraz. Ona jest najdokładniejsza, najcelniej dobiera słowa. Używa ich trzy razy. Wiersz 4, 8 i 20. Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. My nie możemy powrócić, dopóki Bóg nie zacznie nas zawracać. Rozumiecie? Nasze nawrócenie jest odpowiedzią na Bożą pracę nawracania. Odnów nas, a będziemy zbawieni. Wiersz 8. Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. 20 werset. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Widzicie? Podkreśla się to, że Bóg rozpoczyna proces nawracania. Jeśli zajrzycie do Trenów, zaraz po Jeremiaszu, rozdział 5, wiersz 21, znajdziecie tę samą prawdę. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Jeśli Bóg tego nie zrobi, my nie możemy. Oto dlaczego jest rzeczą tak istotną, by reagować na głos Ducha Świętego. Ponieważ Ty nie wybierasz swojego czasu, możesz zrobić to jedynie wówczas, gdy Bóg Cię pociąga. To tak jak na autostradzie. Jeśli przegapisz ten wjazd, nie ma powrotu. Na autostradzie nie można zawracać do tyłu, gdyż jest jednokierunkowa. Oglądałem życie ludzi, którzy przegapili swój wjazd. Tragiczne. Sądzę, że mówiąc o tym, zachowujemy powagę. Czuję, jak ta powaga przenika atmosferę wokół. Jest to tak ważne, nie tylko dla nas, lecz dla ludzi, z którymi się stykamy. Nie wykrzywiaj obrazu Boga, nie obniżaj wartości Bożego miłosierdzia. Ono nic nie kosztuje, ale musisz spełnić warunki. A pierwszym warunkiem jest pokuta. I na podstawie moich własnych obserwacji muszę stwierdzić, we współczesnym chrześcijaństwie o pokucie mówi się bardzo niewiele. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego to chrześcijaństwo w ogromnej mierze jest tak płytkie. I na koniec, dla pokuty jest tylko jedna alternatywa. Spójrzcie na chwilę do 13 rozdziału Ewangelii Łukasza. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Tamci ludzie faktycznie składali ofiarę, a Piłat kazał ich zabić. A więc ich krew została zmieszana z krwią zwierząt ofiarnych. Czyż to nie straszne, gdy taka rzecz ma miejsce w czasie religijnej uroczystości? I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bo najmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owym 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I jaka jest alternatywa dla upamiętania? Śmierć. Nie ma innej. Musimy być szczerzy wobec ludzi. Mówić, jaka jest prawda. Musimy jeszcze przerobić sporo materiału w krótkim czasie, więc idziemy dalej. Od pokuty do wiary myślę, że są dwa kluczowe wersety dotyczące wiary. Jeden jest w Rzymian, rozdział 10, inny w liście do Hebrajczyków, 11 rozdziale. Sprawdzimy oba. Rzymian 10:17, który mogę cytować ciemną nocą, stojąc na głowie w rogu pokoju. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jest tylko jedno źródło wiary, jest tym Słowo Boże. Wszelka prawdziwa biblijna wiara odnosi się do Bożego Słowa. We współczesnej mowie posługujemy się słowem wiarą w różnoraki sposób. Mówimy o wierze w lekarza, wierze w lekarstwo, wierze w polityka. Posługiwanie się tym jest legalne, ale nie jest biblijne. To trzeba koniecznie zrozumieć. Biblijnie wiara wiąże się z Bożym Słowem. Nie czerpie z żadnego innego źródła, do niczego innego się nie odnosi. Jako chrześcijanin nie mów na sposób biblijny o wierze, jeśli nie ma jej w Słowie Bożym. Ponieważ tam ona się rozpoczyna i w tamtym kierunku się zwraca. Hebrajczyków 11 z kolei, werset 1 posiada definicję wiary. To bardzo interesujące. Biblia nie definiuje większości słów, które zawiera. Ja byłem profesjonalnym filozofem i moim zasadniczym obszarem badań były definicje. Zawsze mnie to zatem interesuje. Wiele osób powiada, że jeśli nie umiesz czegoś zdefiniować, to nie wiesz, co to jest. Stwierdzenie takie jest błędne. Daję wam za zadanie zdefiniować krzesło. Każdy z was na nim siedzi. Nie będziemy w to wchodzić, to kwestia filozoficzna. Lecz idea, że aby poznać, czym rzecz jest, należy ją zdefiniować, jest zwodnicza. Zdefiniować krzesło to jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. Albo krowę na przykład. Nie powinienem tak mówić, gdyż był to ten szczególny obszar moich badań. Posiadamy jednakże definicję wiary, Hebrajczyków 11.1, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zauważcie, wiara jest rzeczywistością, to nie są pobożne życzenia, jest substancją. Znajduje się w Twoim wnętrzu i jest całkowicie realna. Na tej substancji budowana jest nadzieja. Wiara jest substancją rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zatrzymajmy się przez moment nad różnicą pomiędzy wiarą a nadzieją. Ponieważ wielu chrześcijan mówi, ja wierzę, że Bóg mnie uzdrowi, a tylko się tego spodziewają. Bóg nie dał swojej obietnicy, aby mieć nadzieję, lecz dał ją, aby w nią uwierzyć. Dlatego ważne jest, by rozumieć tę różnicę. Wiara jest substancją obecną w sercu. Tak. Rzymian 10 rozdział, 10 wiersz mówi tak. Albowiem sercem wierzy się, nie umysłem. Możesz wierzyć umysłem, lecz nie przyniesie to efektów. Efekty będą wówczas, gdy wiara będzie w sercu. Nadzieja jest umysłowym oczekiwaniem przyszłości. Bóg ma coś dla umysłu, lecz to nie jest wiara. To nadzieja. A prawdziwa nadzieja, ta w umyśle, musi być zbudowana na wierze, która jest w sercu. Nie musicie tego szukać, ale w pierwszym liście Tesaloniczan, 5 rozdział, 8 wiersz, Paweł mówi, przywdziejmy przyłbicę nadziei zbawienia. Która z części Twojej osoby osłania hełm? Umysł. Co osłania umysł? Nadzieja. To jest bardzo ważne. Mogę wygłosić teraz kazanie o tym. Musisz być optymistą. Jeśli brak Ci nadziei, Twój umysł jest wciąż narażony na ataki wroga. Wątpliwości, lęk, niewiara. Bóg dostarcza ochronę dla umysłu i dla serca. Osłona dla serca jest wiara. Paweł mówi o tarczy wiary. Co osłania tarcza? Serce. On mówi o pancerzu sprawiedliwości, czyli o wierze. Ona osłania serce. Co osłania umysł? Nadzieja. Wiara to teraźniejszość. Nadzieja to przyszłość. Widzicie to? Ale to, co chciałbym teraz podkreślić, to to. Wiara jest tak realna, że nazwano ją substancją. Jest to zasadnicza baza. Następną ważną sprawą uwypukloną w tych samych wersetach jest przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Musicie to zrozumieć, że wiara odnosi się do niewidzialnego. Wiara nie jest widzeniem. W tymże samym rozdziale Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz 3, Słowo Boże mówi tak. Przez wiarę poznajemy, że światy albo wieki zostały ukształtowane Słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Co jest tą niewidzialną rzeczywistością stojącą za wszystkimi widzialnymi przedmiotami materii? Co sprawiło, że zaistniały? Słowo Boże. Bóg powiedział i stało się. Widzicie? Wiara pozwala dostrzec przez powłokę tego, co widzialne i materialne. Niewidzialną rzeczywistość Słowa Bożego. Wiara przenika przez materię i dociera do niematerii, do niewidzialnego. To jest interesujące o tyle, że współczesna fizyka doszła w pewnym sensie do identycznych wniosków. Jeśli spytałbyś fizyka, z czego wykonano ten pulpit, odpowiedziałby ci w kategoriach atomów, protonów, neutronów i rzeczy temu podobnych, których nikt nigdy nie widział. One są niewidzialne. A później, jeśli zagadnąłbyś o jakieś poważniejsze zagadnienie, obliczyłby to matematycznie. Podałby równanie. Pokrywa się to zupełnie z tym, co mówi Biblia. Jest to słowo wypowiedziane przez Boga, istniejące poza wszelką widzialną rzeczywistością. Kiedy uzmysłowicie to sobie, wasza wiara będzie całkiem inna. Dla wszelkiego rodzaju rzeczy, nawet dla twojej lodówki. Znam mnóstwo ludzi, którzy kładli ręce na lodówkach i tamte zaczynają działać. Nie wydaje się to nierozsądne, o ile zrozumiemy, iż świat materii ożywiany jest przez Słowo Boże. Jeśli posiadasz wiarę, która wprowadza Boże Słowo w rzecz materialną, ono może ją zmienić. My nie jesteśmy ograniczeni materią. Pozostajemy w relacji do niewidzialnego, do Bożego Słowa. Spójrzmy na kilka ustępów biblijnych. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 7 wiersz mówi tak: gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Czy rozumiecie? Wyłącznie. Jeżeli chodzisz w oglądaniu, to nie chodzisz w wierze. Każdy jednak chce najpierw widzieć, a potem wierzyć. To jest sprzeczne z Biblią. Biblia powiada: uwierz, a zobaczysz. Marta stała przed grobem swojego brata Łazarza, a Jezus mówi: odsuńcie kamień. Ona na to: a było to dla niej typowe. Jeśli to uczynimy, powstanie słoń, bo on leży już od 4 dni. Jezus odpowiada jej: Marto, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać chwałę Bożą? Co następuje wpierw? Widzenie czy wiara? Wiara. Taka jest natura wiary. Jeśli oglądamy, nie potrzebujemy wierzyć. Jeżeli ludzie powiadają: gdy zobaczę, to uwierzę, nie mówią biblijnie. Kiedy widzisz, nie musisz wierzyć. Wierzyć musisz wówczas, gdy nie widzisz. Dochodzimy do innego niezmiernie ważnego faktu, którego ważności nie sposób dostatecznie uwydatnić. Wierzę, że w tym, co nazwalibyśmy ewangelicznymi kręgami Kościoła, zadanowił się na wiele pokoleń pewien błąd. Przypuszczam, że stanowię cząstkę tych kręgów, jeżeli w ogóle gdziekolwiek należę, będzie to chyba w tych okolicach. Mianowicie, zredukowaliśmy pojęcie wiary do wierzenia w to, że coś jest takie, a takie. Chciałbym powiedzieć Wam, a opieram to na bazie studiów uniwersyteckich, lingwistycznych, że zarówno w języku hebrajskim, jak i w Grece oryginalne znaczenie słowa tłumaczonego jako wiara nie opisuje intelektu, ale charakter. Pierwszorzędne znaczenie słowa wiara po hebrajsku emuna, po grecku pisty, nie określa tego, w co wierzysz, ale Twój charakter. Chcąc to podsumować, należałoby tu użyć któregoś z dwóch wyrazów: wierność albo lojalność. Widzicie, jest tak mnóstwo ludzi, którzy mówią, że wierzą w pewne rzeczy, lecz ich charakter nie wytrzymuje próby. To nie jest biblijna wiara. Biblijna wiara to przede wszystkim lojalność, wiążąca lojalność względem Boga. Wszystko to sprowadza się do pierwszego przykazania. Kto jest Twoim Bogiem? To jest istota wiary. Zobaczcie, co Jezus mówił do swoich uczniów w Łukasza 22 rozdziale, wierszu 28. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo. To jest wiara. Oni tak naprawdę w nic nie wierzyli, w sensie intelektualnego rozumienia rzeczy. Tylko jedna rzecz przemawiała na ich korzyść. Zostali z nim na dobre. Inni ludzie mogli posiadać o wiele większe zrozumienie jego służby, jednakże go opuścili. Widzicie, czym jest wiara? Lojalnością. Jeśli by pragnął wybrać jedno słowo, będzie nim zobowiązanie, a zobowiązanie to we współczesnym społeczeństwie słowo brzydkie. Wszyscy czegoś chcą bez zobowiązania. Wiedz, że nie możesz oczekiwać czegokolwiek od Boga bez zobowiązania. Dojdziesz do jakiegoś miejsca, lecz nie ruszysz dalej bez zobowiązania się. 2 Tymoteusza, rozdział 1, wiersz 12. To jeszcze inny dobry przykład. Paweł pisze z więzienia. Jest u kresu swojego życia. Patrząc po ludzku, nie powiodło mu się. Niektórzy przyjaciele opuścili go. Ale on mówi tak: ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że on mocny jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia. Zauważcie, że on nie mówi: wiem, w co uwierzyłem. Mówi: wiem, komu zawierzyłem. Oto gdzie zaczyna się wiara. Wiara koncentruje się przede wszystkim na osobie, na Bogu. Dlaczego Paweł mógł oznajmić to z takim przekonaniem, mimo że był w więzieniu, opuszczony, zmierzający na egzekucję? Nie znajdujemy najmniejszego śladu lęku, frustracji, poczucia porażki. On mówi, ja wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocny jest zachować to, co mi i tak dalej. Jakie jest kluczowe hasło? Powierzono. To jest podstawa. Powierzenie się osobie. Spójrzmy jeszcze na kilka innych istotnych faktów dotyczących wiary. Wiara musi być wyznana. Paweł powiedział, że jeśli ustami wyznasz Jezusa jako Pana i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony, ponieważ sercem wierzy się w Bóg usprawiedliwieniu. Ale to nie wystarcza. A ustami wyznaje się ku zbawieniu. Widzicie? Nie jesteś zbawiony tylko dlatego, że wierzysz swoim sercem. To jest dobre i zmienić może twoje życie, ale zbawienie otrzymujesz, kiedy wyznajesz. Być może potrzeba, abym wyjaśnił znaczenie słowa wyznać. Dosłownie oznacza to powiedzieć to samo, co. Zatem wyznanie jest z naszej strony wypowiedzeniem ustami tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Innymi słowy, jest to sprawić, by słowa naszych ust zgadzały się ze Słowem Bożym. Wierzymy więc Bożemu Słowu, to cudownie, lecz to nie wystarcza. Musimy wyznawać. Niektórzy z Was pozbawieni są pełni swojego dziedzictwa, gdyż nigdy go nie wyznali. Wierzycie, ale boicie się powiedzieć na głos. Powiem Wam, że u bramy Twoich ust stoi ktoś, kto chce je zamknąć. Wiecie, kto to jest? Diabeł. Uwierz sercem, wyznaj ustami. Słuchajcie tego, co mówi Jezus w Mateuszu 10 rozdziale. Powracamy do tego faktu, że wiara skierowana jest na osobę. Mateusz 10 rozdział, wiersze 32 i 33. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Rozumiecie to? Są tylko dwie alternatywy. Prędzej czy później każdy z nas znajdzie się w takim miejscu, gdzie albo będziemy musieli wyznać Jezusa, albo się Go zaprzeć. Możemy się Go zapierać, po prostu nie wyznając Go. Dla mnie jest to sprawa poważna, albowiem widzę dzisiaj na świecie wiele sił, które pałają totalną nienawiścią wobec chrześcijan. Wierzę, że dla wielu z nas może nadejść taki moment, kiedy będziemy musieli zdecydować, czy chcę przyznać się do Jezusa, czy też chcę się Go zaprzeć i ocalić swoje życie. Tak właśnie chciałem powiedzieć. A teraz dalej kontynuujmy. Kiedy wyznajemy Jezusa, wiąże nas to z Nim jako arcykapłana. Jest to wielka myśl, której nie będziemy mogli rozważyć szczegółowo. Lecz zajrzyjmy do Hebrajczyków, rozdział 3, wiersz 1. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Dwa tytuły są nadane Jezusowi. Po pierwsze, jest On apostołem. Po drugie, arcykapłanem. Jezus był pierwszym apostołem. On został posłany od Ojca, aby wykonać dzieło dla nas, którego nikt inny wykonać nie mógł. Dzieło odkupienia. Kiedy zakończył apostolskie dzieło odkupienia, powrócił do Ojca, aby stać się naszym arcykapłanem, aby reprezentować nas przed Ojcem, by się za nami wstawiać. Ale jest On arcykapłanem naszego wyznania. Bracia i siostry, to jest ważne, słuchajcie. Nie wyznajesz, nie masz arcykapłana. Jest On Twoim arcykapłanem wyłącznie w tym, co wyznajesz, w tym, co mówisz zgodnie z Biblią swoimi ustami. Jeżeli milczysz, wiążesz dłonie swemu arcykapłanowi. On nie jest w stanie reprezentować Cię w niebie w niczym, jak tylko w tym, co wyznajesz. Jest to tak ważne. W pewnym sensie decydujesz o swoim losie, swoim wyznaniem. Jakub mówi, że język jest jak ster. Kieruje całym statkiem, choć jest tak mały. Właściwe wyznanie, żyjesz właściwie. Złe wyznanie, żyjesz źle. Niektórzy są więźniami własnego wyznania. Powtarzają wciąż negatywne rzeczy o sobie do momentu, aż ich wyznanie ich uwięzi. Nauczyłem się być bardzo ostrożny. Kiedyś, gdy uczyniłem coś źle, mówiłem o sobie głupi. Teraz już tak nie mówię. Nie nazywam siebie głupcem, bo określam siebie głupim, zmierzam do tego, by nim zostać. Bardzo ważne. Albo może uprawiasz sport. Ja grałem w tenis. Nie uda ci się odbić i krzyczysz. Ja zawsze to tak zepsuję. Nie mów tak. Za każdym razem, gdy to robisz, uwięzisz się. Potem ciągle będziesz to robił źle. To są bardzo proste przykłady, lecz bardzo prawdziwe. Czytając dalej Hebrajczyków, rozdział 4, wiersz 14, mówi tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Wyznajesz Jezusa, w porządku. Lecz gdy następnym razem przychodzi próba, co robisz? Trzymasz się mocno, czy się wycofujesz? A potem w Hebrajczyków 10 rozdział 21, 22, 23 pisze tak. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Słuchajcie, wyznawać, trzymać się mocno, trzymać się niewzruszenie. Kolejne, ostatnie nasze stwierdzenie brzmi, wiara będzie wypróbowana. Czy możecie powiedzieć chwała Panu? Tak właśnie mówi Biblia, rozdział 1 Jakuba. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Czy tak robicie? Nadchodzi kolejna próba. Chwała Panu. Dlaczego? Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość albo cierpliwość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Czy pragniecie być doskonali i nienaganni, nie mając żadnych braków? Musicie być doświadczeni. Jest to zasada. Kiedy przejdziecie próbę, posuwacie się ku doskonałości. 1 Piotra, rozdział 1, znowu ta sama myśl. Pierwsze wiersze 6 i 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Czy chcecie poznać, na ile szczera jest wasza wiara, na ile prawdziwa? Przekonacie się, gdy przejdziecie próbę. Nie można tego sprawdzić inaczej. Ktoś zapytał George'a Millera, wielkiego męża, który przez wiarę założył ogromny sierociniec w Niemczech i nigdy nie prosił nikogo o pieniądze. Ten ktoś powiedział, panie Miller, chciałbym mieć pańską wiarę. A George Miller na to, posiądziesz ją, jeśli przejdziesz przez moje próby. Ostatnie już stwierdzenie. Próba stawia nas w obliczu dokonania wyboru. Czy stanę po stronie Bożego Słowa, czy też stanę po stronie moich zmysłów? To jest naprawdę problem. Często nasze zmysły powiedzą nam, rzeczy się źle mają. Tam to nigdy nie nastąpi. To jest nieprawda. Kiedy stajemy po stronie zmysłów, utonęliśmy. Pamiętajcie, wy dokonujecie głosowania. Po jednej stronie są zmysły, po drugiej Słowo Boże. Jeśli głosujesz na zmysły, stajesz się więźniem zmysłów. Jeśli głosujesz na Słowo Boże, będzie ono działać w twoim życiu. Dzisiaj już musimy kończyć. W następnej sesji kontynuować będziemy temat wiary.
This concludes the teaching entitled Through Repentance to Faith, part 3 of the 10-part series Laying the Foundation. For further study on this subject, please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a Mission, Kalua Kona, Hawaii.
be glory in the house of the Lord. Praise
Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph.